Witamy wszystkich bardzo serdecznie na 10. śniadaniu awangardowym w klubie Lokal. To inicjatywa Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, aby o awangardzie w bardzo różnych kontekstach rozmawiać. I dzisiaj skupimy się na literaturze, ale nie tylko, bo na pewno wycieczki będziemy odbywać w różne strony. Nie mógł niestety przybyć Paweł Dunin-Wąsowicz, ale mamy trójkę znakomitych gości. Są z nami dr Beata Śniecikowska, polonistka i historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, bada nowoczesną literaturę i sztuki wizualne, zatrzymując się przede wszystkim na grząskich terenach pogranicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami Tymon Tymański, polski wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista, poeta, prozaik, twórca pojęcia jazz, bardzo dużo aktywności. A jeśli chodzi o formacje, które zakładał albo współtworzył, to między innymi Miłość, Kury, NRD, Tymon and the Transistors, Masło i wiele, wiele innych. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
I Jakub Kornhauser, także powinnam powiedzieć doktor Jakub Kornhauser, polski poeta, tłumacz, krytyk literacki i literaturoznawca, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który twórczość pisarską rozpoczął już w okresie studiów, na laureat nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja nazywam się Anna Groblińska i rozpocząć chcę od zagadnienia związanego z upływem czasu. Otóż awangarda dziś trochę kojarzona jest z taką artystyczną wypowiedzią, także literacką, nieco trudną, stawiającą opór, można powiedzieć elitarną. Natomiast wydaje mi się, że w czasach początków awangardy to te przeróżne, rozliczne manifesty, których zresztą dzisiaj trochę nam brakuje, to one miały taki wymiar totalny, jak futuryzacja, to życia w Polsce, nie jakiegoś wymiaru literatury. Pani doktor.
Dziękuję. Właściwie to i tak i nie, ponieważ to były tylko manifesty. To się w lichy sposób przekładało na praktykę artystyczną. Oczywiście. Kolejna kwestia to jest próba skandalizującego zelektryzowania, jakby Czyżewski powiedział, opinii publicznej. Tak? Wcale nie jest tak, że oni istotnie sądzili, że nagle wszyscy zaczną futuryzować. Chociaż oczywiście byłoby to bardzo wskazane z perspektywy poetyki futurystów. A proszę Państwa, współczesne manifesty, na przykład neolingwistów, przecież są bardzo podobne i bardzo wyraźnie intertekstualnie nawiązujące do manifestów futurystycznych i do tego, co robili lingwiści. Także tutaj tak bardzo dychotomicznie bym tego wcale nie widziała.
W każdym razie mamy manifesty wciąż, choć jest ich nieco mniej. Kiedyś to był wysyp po prostu manifestów. Natomiast to wiązało się też z grupowością. Czy dzisiaj istnieje taka grupowość na przykład w Gdańsku? Panie Tymonie.
Mamy do czynienia z takim jak wysycenie nurtów takich wyraźnych, chociaż do końca trudno jest to powiedzieć. Ja też nie siedzę, nie jestem historykiem, analitykiem, ale raczej bardziej wykonawcą, syntetykiem, więc jakby też trudno mi śledzić takie rzeczy, które się teraz dzieją na przykład na planiczu jakiejś literatury cyfrowej, muzyki cyfrowej. Też to się dzieje takiego jak grupowość, jakieś też są jakieś próby formalnej czy nieformalnej, jakiejś takiej manifestacji tego życia artystycznego, aczkolwiek faktem jest, że myśmy się już jako total borykali z poczuciem niemocy i tego, że wszystko już było. I ja to w swojej książce też to opisuję jako czasy kompilacji, nie czasy innowacji. To jest ten taki problem, chociaż też nie problem, bo z drugiej strony pytanie, czemu na przykład tyle rzeczy nas angażuje, tyle wątków jest. Dlatego właśnie, że trudno zrobić coś nowego w jednym wątku, więc szukamy po prostu jakby niejako z lotu ptaka innego podejścia, starając się działać w różnych gatunkach. Więc jakby grupy pewnie są, aczkolwiek po prostu może mniej formalne, może jeszcze bardziej jest to wszystko zatomizowane.
To Jakub Korkan. Zdecydowanie bardziej zatomizowane. Przypomnijmy, że właściwie większość takich awangardowych manifestacji, które właściwie od początku XX wieku jakoś siedziały na całym świecie, no to były jednak zjawiska bardzo kolektywne. Nawet sama technika tworzenia była kolektywna. Tak? Tworzono wspólne teksty, wspólne manifesty, podpisywało 67 artystów na przykład, czy tam 13, wszystko jedno, ale w każdym razie więcej niż jeden czy dwóch. wymyślano takie kolektywne sposoby tworzenia, jak tak zwany wyborny trup surrealistyczny, to znaczy grono koleżanek i kolegów, chociaż trochę bardziej kolegów jednak.
Bardziej kolegów.
To jednak sobie porozmawiamy pewnie o tym, że to jednak miało taki tutaj taki wymiar jednak bardziej wymiar kolegów
bez parytetu.
Bez parytetu. Tak. Ale rzeczywiście wyborny trup polegał na tym, że osoby siedzące przy jednym stole miały jedną kartkę. Pierwsza osoba pisała jedno zdanie na tej kartce, zawijała. Kolejna osoba, nie wiedząc, co tamta napisała, pisała swoje zdanie, zawijała i tak potem powstawał taki właśnie kolektywny wiersz. Jeszcze w dodatku bez jakiejś tutaj kontroli nad tym, co nad procesem tworzenia. Takich oczywiście przykładów jest znacznie więcej. Ta grupowość, która była bardzo charakterystyczna zarówno dla tych wczesnych nurtów awangardowych, od futuryzmu począwszy, do powiedzmy neoawangardowych i tego wszystkiego, co działo się po II wojnie światowej, jakoś mimo wszystko teraz osłabła. Nawet jeśli mamy pojedyncze, jakieś takie punktowe, incydentalne historie związane właśnie z jakimiś grupami, jakimiś tutaj nurtami współtworzonymi przez jakieś grupy, zarówno które są jakoś zespolone na przykład ideologią albo nie wiem, wspólnym widzeniem procesu twórczego, to są to jednak zjawiska pojedyncze. Więcej artystów czy poetów, czy pisarzy, czy no w jakichś innych dziedzinach sztuki, no to jednak jakby ma jakieś własne... Jeśli mówić o awangardzie, to są takie awangardy indywidualne, jakieś takie prywatne awangardy, bardziej tak ja bym to widział, niż właśnie jakieś kolektywne ruchy, które by angażowały większe grona. Ale to rzeczywiście, to idąc od tak historycznie, no to rzeczywiście jednak, to mamy taki zjazd w stronę atomizacji. To się też wiąże z taką jakąś decentralizacją, jeśli mówimy o literaturze akurat, no to jednak teraz powiedzmy środowisko literackie jest jednak bardzo zatomizowane i rozbite po różnych jakby ośrodkach, miejscach, nie ma centrali, co z swoją drogą jest w jakiś sposób dobre, no bo...
Dobre, zdecydowanie. W dzisiejszych czasach dbajmy o brak centrali.
No tak, tak.
Natomiast... Ja się zastanawiam, Kuba, na ile to jest taka diagnoza na dziś, na ile to, prawda, jak to się będzie zmieniać, bo rzeczywiście tak naprawdę te awangardowe grupy też były bardzo efemeryczne. Pamiętajmy, że choćby polscy futuryści to jest zaledwie kilka lat. To przy największym uporze ja się takim wykazałam, powiedzmy wydawniczo 1919-26, a powiedzmy, że w 23 oni już diagnozowali, że to koniec, że już po futuryzmie w Polsce. Nie była to też wcale spoista grupa, to kwestia jakichś takich polityczno-historycznych uwarunkowań, że się tak to ułożyło, czy dadaiści i surrealiści, którzy no, gdzieś tam po części przynajmniej z nich wyrośli. Jakkolwiek istotnie, no, chociażby ten przypadek neolingwizmu, tak? Ja to przez jakiś moment dosyć intensywnie śledziłam, bo to rzeczywiście jest no, grupa, czy może inaczej, nie grupa, pewien zbiór naprawdę bardzo ciekawych talentów, tak? Nie wiem, Joanna Müller, Marcin Cecko, Maria Cyranowicz. Przez jakiś moment oni rzeczywiście mówili, powiedzmy, jednym głosem mocno zapożyczonym, ale świadomie zapożyczonym w awangardach dwudziestolecia. No ale teraz to się mocno rozbiło na poszczególne talenty. To chyba tak... Tak, taka dynamika.
Ten XX wiek to jest ciekawy okres, jeżeli chodzi o pewne jakieś takie przełamania. I ja tutaj bardzo chętnie do tego wracam, że to troszeczkę po prostu jesteśmy też, ciążymy do tego XX wieku, bo tam się tak dużo stało, że właśnie teraz można powiedzieć, jako artyści, jako badacze literatury czy muzyki, wracamy do tego i staramy się to na nowo skonsumować. Czy właśnie to zostało po prostu, pewne drzwi zostały wyważone. Nie bez celu, bo te drzwi w awangardzie są uważane też po to, żeby potem korzystać z nowych obszarów, nowych technik. Mam tutaj wrażenie, właśnie taka mi myśl luźna przychodzi, że ta grupowość działania literatów też potem przełożyła się na grupowość działań i muzyków w jazzie, w rock and rollu, czy tam w post-rocku. I potem powstały takie też różne koncepcje, które ja to nazywam jakoś tak zbiorowo intersubiektywizmem. Z braku obiektywizmu, który nie istnieje, ponieważ nie istnieje coś, co ogląda, prawda, rzeczywistość bez obecności świadomości, jakby, prawda? Więc jakby mówimy o poczuciu świadomości. Pisał o tym Burroughs jako o trzecim umyśle, tak? I to jest bardzo widoczne właśnie w rock and rollu lat 60., też w jazzie, gdzie po prostu pojawia się synergia pisania, tworzenia, często impromptu grupowego, tak? I to tutaj literatura zdecydowanie antycypowała te te zdarzenia. Może też z tęsknoty za tym, żeby pisać razem, żeby nie być tym właśnie samotnym, subiektywnym głosem, ale też w okazji właśnie, żeby uwspólnić zbiory, tak? I też takie zbiory, które po prostu powodują właśnie, że te wyważone drzwi prowadzą do nowych technik, które nam dzisiaj służą, bo o tym się teraz nie mówi, może za bardzo ta magada często była może i próżna, niepotrzebna.
Z drugiej strony nie, że była.
Może tak, ale bo sama gwarda po prostu jest próżna troszeczkę, a z drugiej strony otwiera pewne drzwi, które są bardzo istotne i my teraz korzystamy z tych zdobyczy cały czas.
Ale ja tylko chciałem, przepraszam, akurat tu mi się taka lampka zaświeciła. Nie wiem, jak z własnego doświadczenia, jak sądzisz po prostu, bo wracając do tego tematu, o którym zacząłem mówić, o którym ty też zacząłeś swoją wypowiedź. Zastanawiam się właśnie na temat tej próżności awangardy i też na temat pewnego, jednak pewnej dominacji jakiejś takiej mimo wszystko jednostki, nawet w tym kolektywie, tak, w kolektywizmie. Czy zawsze musi być taki moment, w którym jednak, no nie wiem, indywidualność twórcza bierze górę nad jakimiś tam poszukiwaniami wspólnymi. Jeśli mówimy na przykład i o dadaizmie, i o surrealizmie, no zawsze to jest historia, powtarza się, niby jest kolektywizm, niby jest grupa twórców o własnych jakichś tutaj ambicjach, talentach i tak dalej, które jakoś właśnie tą synergię próbują wyzwolić, ale z drugiej strony zawsze jest, nie wiem, jakiś guru nagle, jest jakiś jedna osoba, która zaczyna przewodzić temu stadu i jeśli ktoś jej podpada w pewnym momencie, to jest gdzieś tam wyrzucany, prawda? I tak jakby to jest historia z surrealizmem, prawda? Był jeden André Breton, który niby oczywiście zbierał wszystkich podobnie myślących do siebie w grupie surrealistów francuskiej, ale tak naprawdę to on jakby rządził tą grupą i wybierał, kto może być w tej grupie surrealistów, a kto nie może być, prawda? I ci wszyscy, którzy odchodzili, zakładali jakieś własne kierunki albo nie zakładali kierunków. Tak samo było w Serbii na przykład. Był taki jeden gość, który nazywał się Ljubomir Micić, był zenicystą, wymyślił sobie własny kierunek, ale jakby wszyscy, którzy byli awangardzistami w Serbii lat 20, jakby należeli do tego kręgu. No ale Micić wybierał, no to ty możesz być, a ty nie możesz być, tak? Jeśli ktoś skrytykował cokolwiek z tego Micicia, to był usuwany i wymyślał swój własny kierunek. Także w latach 20. w Serbii było sto kilkadziesiąt kierunków awangardowych, ponieważ każdy wyrzucany z grupy zenitystów przez Micicia zakładał swój własny kierunek awangardowy. I nazywał je jakoś tak dziwnie, tam klokotryzm, sumatraizm, jakieś takie dziwne nazwy wymyślali. Więc jakby z jednej strony grupowość, a z drugiej jednak tendencja do tego, żeby przepchnąć własną wizję, prawda? Żeby jednak uwolnić własną jakiś sposób ekspresji, prawda?
U nas był taki gość, Tadeusz Pajper się nazywał na przykład. Jakkolwiek no, nie działo, może aż tak autorytarnie, chociaż dość autorytarny był w swoich sądach. Ale proszę Państwa, zapominamy o dosyć ważnym elemencie, bardzo silnie związanym z awangardą literacką, mianowicie awangardą w plastyce. I tym, co się działo jeszcze trochę wcześniej, czyli impresjonizm, postimpresjonizm, czy poimpresjonizm, bo postimpresjonizm to też konkretny ruch. I tam bardzo silna grupowość, bardzo silne poszukiwania nowości, bardzo istotne i duże wpływy z zewnątrz, czyli na przykład z Japonii. Tak? To fascynacja grafiką japońską, wyzwolenie z kanonów. Tak? To naprawdę szło ręka w rękę. I to, że w wielu tych nurtach była bardzo silna, już awangardowych, i fascynacja i współpraca między artystami słowa i artystami pędzla i nie tylko pędzla, bo pędzel to już jest takie troszeczkę passé narzędzie dla niektórych awangardystów. Prawda? To zupełnie nie przypadek. I to Kilow, mówisz Kilow.
No. Śródgłowy Kilow, tak dadaistycznie po prostu.
Tak się zastanawiam, no chyba Schwitter z Kilofu jednak nie używał.
Jeżeli świetnym powie... młotem, to można najprawdopodobniej Kilofem.
Można, no z całą pewnością.
Ja jeszcze się wtrącę tylko z ciekawostką. A propos artysty, o którym wspomniał Jakub Kornhauser, to jest ten artysta, który się obklejał tak kartkami ze słowami i mówił, że jest wierszem.
Tak.
To jest bardzo ciekawe działanie. Taki
jest Miroljub Todorowicz, taki serbski artysta, który rzeczywiście twierdził, że on sam jest wierszem. Że nie to, że on tworzy wiersze, tylko owijał się kartkami, teoretycznie z wierszami, ale to nie były do końca wiersze takie w tradycyjnym rozumieniu. Były to, że tak powiem, sprokurowane czy zaprogramowane przez komputer jakieś wiersze, jakieś takie jeszcze w dodatku pierwsze
wczesny
programy
komputer.
Komputerowe, ale te programy typu Algol i tak dalej, koniec lat 60. Oklejał się tym wszystkim, po czym był wierszem. Był wierszem. Więc jakby można być wierszem. Można również na przykład performować wiersze w ten sposób, że no jest poezja gestualna, jest poezja en action, czyli wiersze, które tworzy się w trakcie performance'u, że performance wiersz właściwie, tak? Performance, który jest wierszem.
No, u nas Ewa Partum.
Ewa Partum
podobne działania tworzyła.
A wcześniej można tutaj przyrównać do tego zjawiska działania Aleksandra Watta z kolegami, kiedy na przykład tam wozili się taczkami albo udawali, że jeden drugiego zastrzelił, przy tym coś wykrzykiwali.
Tak, to prawda, jakkolwiek troszeczkę bym tego nie przeceniała, tak? Bo to jednak były jednorazowe, takie para-happeningowe działania. No świetne, to jest bardzo barwne. Tak?
Ale rzeczywiście... jeden z dadaistów, nie pamiętam dokładnie, jest ale... jeden z surrealistów bodajże, wypłynął na taką właśnie taką improwizowaną wyprawę łodzią do Ameryki, gdzie zresztą zginął. Czy gdzieś tam, nie pamiętam, ktoś kolega bodajże chyba właśnie Schwitersa, który tak sobie, czy Deschampa. Tak nawet ludzie po prostu sobie pozwalają takie ryzyka.
Ale to, ciekawe jest to właśnie, o czym rozmawiamy, że jakby z takiej grupowości, jakiejś takiej próby stworzenia jakiegoś takiego ogólnego programu właśnie, zmiany świata, zmiany świadomości, bo to się bardzo często pojawia, tak? To nie jest tylko zmiana estetyki, tylko to jest bardzo często zmiana społeczna, na planie społecznym i politycznym, w ogóle ideologicznym. W takich najbardziej gruntownych przypadkach, jak właśnie surrealizm francuski, no to jest zmiana w ogóle jakby, no właściwie to jest kwestia jakby no zmiany postrzegania świata. Tam jest, mówi się o rewolucji społecznej w każdym wymiarze, tak? O próbie uwolnienia ludzkiego umysłu spod jarzma, racjonalizmu i tak dalej. Więc jakby to nie chodzi tylko o zmianę estetyczną, tak? I to jakby, no i teraz pytanie, na ile to się jakby przekłada na praktykę? Zaczęliśmy od tego, prawda? Czy o tym mówiła? Czy się przekłada, czy nie?
Interesuje ten moment właśnie intersubiektywny. Mówiłeś o tym individualizmie, który bierze górę. Do tego jeszcze wrócimy zaraz, bo tutaj jest też motyw jakby no dualizmu w zachodnim myśleniu, ego i tak dalej. O tym może też parę słów można powiedzieć, ale mnie ten moment intersubiektywności, tego połączenia właśnie pewnych zbiorów bardzo interesuje, ponieważ mam wrażenie, że wtedy po prostu ludzki umysł działa połączony jako biokomputer. Jest to na przykład widoczne w przypadku Beatlesu, gdzie po prostu Beatlesi w wywiadzie w 66 na pytanie, czy zmawiają temat Boga, powiedzieli głosem Harrisona, tam jeszcze nie dotarliśmy, ale próbujemy. Czyli po prostu oni uważali siebie za entity, tak? To jest ciekawe po prostu, więc ja tutaj tak sobie myślę sobie, że takie połączenie umysłów powoduje też po prostu jakieś takie wzmożone działanie w ogóle i wyczulenie na te właśnie różne jakieś takie, powiedzmy, limity do przekroczenia. I ja to też czułem totalnie. Oczywiście po prostu myśmy czuli też wstyd, że jesteśmy tak późno, że oczywiście jako dzieciaki, w ogóle tam, jako juwenilni poeci i muzycy w wieku lat 20, pod kuratelą poety dojrzałego Sainoga, który pisał ciekawe rzeczy, bardzo charyzmatyczne absolutnie. Czuliśmy, że musimy jakoś się określić wobec awangardy uprzedniej, musimy się jakoś po prostu musimy jakiś manifest napisać o wszystkim w ogóle. I często bardzo pisaliśmy rzeczy, na które profesor Sainek mówił kwitował tak, mówi tam ta półka, poczytaj. To Leśmian. A tutaj proszę bardzo Arto, teatr absurd, teatr okrucieństwa i tak dalej. Więc jakby czuliśmy, że jesteśmy bardzo późno i że właściwie przyszliśmy w okresie właśnie kompilacji, a nie innowacji, stąd musimy się jakoś po prostu inaczej tutaj...
Określaliście się, lubiliście określać jako awangardowi przez to, czy raczej uciekaliście od takiego, że awangarda to już była, a jakby...
Oni mieli bardzo cwany na to sposobik, to znaczy kiedy spotkałem Tatartowców na Srebrzysku, na szpitalu psychiatrycznym, kiedy powiedziałem, że to już było złośliwie, i powiedziałem Sainogowi, że znam jego wierszy, taki pozdwojaczek powiedziałem mu. To lekko się obraził na mnie, ale miał to bardzo dobre sformułowanie. Powiedział, nie robimy awangardy, robimy ariergardę. Pilnujemy, żeby nikt narodowej kultury nie wyżnął. Ariergarda, domyślałem się, co znaczy, aczkolwiek mnie to zafrapowało, bo czułem, że tam już był i to wszystko obmyślił. Więc tutaj po prostu to było celowe osłabienie, celowe cofnięcie się, celowe... To była naprawdę antyheroiczna nazwa. Chodziło po prostu o słabą nazwę. To była poezja słabych tytułów. Chodziło po prostu, że wiedzieliśmy, że nie możemy być wcześniej, więc byliśmy później celowo. To też był jakby ruch poniekąd awangardowy. Znaczy na tyle, na ile mogliśmy coś zrobić nowego, bo wiadomo, że przy już w ogóle wszelkim postmodernizmie i tym właśnie wyczerpaniu to wszystko się osłabia coraz bardziej, nie? Ale dalej jest ten element biokomputera, który działa razem, który jest bardzo wyczulony na tworzenie manifestów nowego ładu. I tutaj to robił. Znaczy myśmy próbowali napisać teorem o to wszystkim, gdzie pisaliśmy o tym, że nowa sztuka będzie dla wszystkich. Jest. Internet, prawda? Że wszyscy będą pisać, wszyscy będą robić zdjęcia, wszyscy będą... oczywiście kto z tego będzie zarabiał, to już inny temat, tak? Co będzie wartościowe. Ale myśmy mieli całą teorię, że nie ma Boga, Nie bierzemy w siwych jurorów, którzy oceniają to za dobra, za złe, więc wszystko jest wartościowe. Czyli nie ma sztuki, sztuka przestała istnieć. Nie ma artysty, bo wszyscy tworzymy, mimo że większość po prostu ma poludów, z reguły tylko je, analizuje się, śpi, ale co pewien czas ma jakieś ma podniesienie po gruszkę sztuki, prawda? I dla tych tworzymy wszystko, i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy całą koncepcję, po prostu no, to było wszystko juwenilne, głupkowate, prawda, i nieopierzone, ale z tych wszystkich nurtów wyłoniły się następne, banalizm, jazz i tak dalej, więc jakby to był jeden z ostatnich nurtów, które przynajmniej w Polsce przynajmniej, które tworzyły i gremialnie, które uważały się za grupę nieformalną, poetycką, parateatralną, hepenerską.
Skoro jesteśmy przy dotarciu, ja się na moment wtrącę, to chciałabym zapytać, czy to właśnie z tym zjawiskiem związane było zamieszanie z człowiekiem rybą, z aresztowaniem, jakieś takie historie ciekawe?
Tak. Człowiek ryba to był Lopez Mauser. Jak powiedziałem, u nas to wszystko było bardzo głupkowate, ale ta głupkowatość też nie wynikała z tego, że myśmy nie mieli talentu. Było sporo talentów w tym wszystkim, ale myśmy czuli, że wszystko zostało już powiedziane i to bardzo mądrze. I myśmy naprawdę poniekąd, kiedy odkrywaliśmy, że wszystko zostało powiedziane bardzo mądrze, bardzo inteligentnie, bardzo trafnie, celnie, co szukaliśmy słabych, nieheroicznych, jakichś takich właśnie głupkowatych, absurdalnych. Można powiedzieć, że przez to też nawiązujących do dadaizmu, do futuryzmu, sformułowań, manifestów, działań, żeby podkreślić, że my naprawdę jesteśmy świadomi tego, że nie stworzymy żadnej awangardy. To też było oczywiście to było działanie awangardowe. Przy okazji jeszcze dochodzi do tego polityka, która nas to tam jest stawia troszeczkę obok pańszej alternatywy. Tak? Więc tutaj to i VIP, prawda, i Krzywski z Wolnością i Pokojem i z obecnym tutaj dyrektorem Dudkiem na czele, a także i Mario Fydrych ze swoją pańszą alternatywą. Też był rodzaj działania awangardowego, tylko po prostu bardziej może w polityce socjologiczno, jakiś tam taki właśnie jakiś happenerskich właśnie obszarach.
No mi się wydaje, że to bardzo ważne, co mówisz, że świadomość tego, co robiła awangarda i jak bardzo to było różnorodne i jednakowoż mimo tej czasami powierzchownej głupkowatości, jak naprawdę mądre i że ta ludyczność, śmiech, wygłup często podszyte były właśnie intelektem i jakąś taką mądrością spojrzenia na świat, że świadomość tego pokazuje, czy inaczej, że ci, którzy mają tego świadomość, naprawdę bardzo twórczo i ciekawie mogą się do tego odwoływać albo od tego odcinać. I że jednak sztuka, która jest no taka, ja nie jestem artystką, tak? Natomiast chociaż można by się zastanowić w perspektywie rozmaitych awangardowych i poawangardowych teorii. Natomiast sensu stricto nie. Ci, którzy mają tę świadomość, naprawdę cały czas mają się do czego odwoływać, co przetwarzać i jednak wydaje mi się, że cały czas w awangardzie są całe pokłady rzeczy do odkrycia. I być może to jest moje jakieś skrzywienie zawodowo-estetyczne, ale zdaje mi się, że w dzisiejszej literaturze, polskiej, ale nie tylko polskiej, zdecydowana większość najciekawszych rzeczy wiąże się z awangardą, z jakimś przetrawieniem awangardy albo z nauczeniem się pewnych, wybiórczo, ale pewnych rzeczy od awangardy i graficznych, i dźwiękowych, i metaforycznych. Także gdzieś tam od tego chyba nie ma ucieczki, Kuba, widzisz?
W tym sensie rzeczywiście awangarda stała się klasyczna, prawda? No bo trzeba jakby jakoś przejść przez lekcję awangardy, żeby się od niej trochę odbić, jakoś zacząć tworzyć jakieś własne, ale właśnie jakby z tym bagażem, czy bagażem, bagaż się kojarzy tak jakoś pejoratywnie, że bagaż
przytłacza,
no nie? Ale tak z jakimś tutaj, nie wiem,
dziurawym workiem,
czy dziurawym workiem, który rzeczywiście pozwala na znalezienie jakiegoś własnego języka, bo pytanie, co jakby, czym właściwie jest awangarda, czy jeszcze w ogóle możemy mówić o awangardzie teraz, nie tylko w literaturze, tylko w ogóle w sztuce, czyli nie wiem, artyści, którzy mówią wprost o sobie, że są awangardowi, to jakby to wystarczy,
to znaczy
deklaracja
w ogóle
wystarcza, czy jest jakaś jedna awangarda, czy jest jakaś definicja awangardy w ogóle jednej, czy raczej się mówi o awangardach, awangardowości, czy jakieś tego typu jakieś tendencje, eksperymentalizmie, czy eksperymentalności, więc jakby to, czy na przykład zawsze jest tak, że awangarda musi być nowoczesna. No to są oczywiście te teorie, które my znamy z jakichś tam koncepcji różnych, które się pojawiają. Czy rzeczywiście jest tak, że awangarda to znaczy bycie, nie wiem, innowacyjnym. Zawsze tak jest. Czy jednak tak nie jest, prawda? Czy jednak na przykład, nie wiem, awangarda to jest zupełnie coś innego. Nie wiem, jakieś takie kwestie związane raczej z jakimś bardzo prywatnym, subiektywnym widzeniem świata. Nie wiem, czy to jest niekoniecznie jakby taka innowacyjność w sensie na planie ogólnym, jakby, prawda? Tylko jakby takie, nie wiem, awangarda to jest jakieś oczyszczenie własnej wyobraźni i znalezienie jakiegoś własnego języka. Może w ten sposób, prawda? I może bardziej awangardowy jest ktoś, kto, nie wiem, na pierwszy rzut oka nie określilibyśmy go jako awangardowego na przykład.
Albo
nie?
Pisze tradycyjne sonety, nie? Ale bardzo po swojemu.
Taki Raymond Roussel na przykład, taki jeden z niezwykłych awangardystów, którego działanie poprzedzało nawet działanie Joyce'a, bo on pisał jakoś tam, napisał Locus Solus parę lat wcześniej. To jak żył facet w ogóle, po prostu dla mnie to jest też niesamowite, bo ja się sięgnąłem troszeczkę, żeby tak nie gadać głupość. Dużo z tych rzeczy czytałem, o dziwo, ale czasami po prostu wystarczyło przeczytać o kimś na przykład, jak żył i to już zapadniało i kierowało właśnie w stronę jakiegoś nowego działania. Na przykład Raymond Roussel był facetem, który był całkiem bogaty i jadł nieodmiennie 12 dań dziennie, tych samych dokładnie, i kiedy przepłynął do Chin, spędził tam bodajże 3 tygodnie siedząc na statku. Powiedział, to są Chiny, wrócił. Facet pisał w ten sposób, że pisał z takim systemem, który wykluczał wszelką metafizykę. Opisywał coś, co nie istnieje w ogóle. W ogóle dużo by mówić o Urselu, to był niezły wariat, ale już to w sobie, samo to działanie mnie ciska w jakąś otchłań metafizyka i zapadnia do działania po prostu jakiegoś podobnego. Ja tutaj wracam do tego totalu, no bo jak powiedziałem, nie znam się aż na tyle, nie będę udawał. Bardzo chętnie bym się też tutaj z kolegami i koleżankami tutaj poprzytulał na zasadzie, że po prostu, że widzę to po prostu z lotu ptaka i bardzo, prawda, analitycznie. Jednak bardziej to po prostu postrzegam jako ktoś, kto czuje się zainspirowany. I ja jestem bardzo mocno pod wpływem filozofii Nagarjuny Madhyamaki, czyli po prostu drugiej środka buddyjskiej. W związku z tym po prostu dla mnie wszystko widzę po prostu jako balans pewnych elementów. Widzę na przykład dualizm korpuskulofalowy jako przykład, kiedy człowiek działa jako cząsteczkę, jako fala. To jest bardzo istotne w mojej filozofii prywatnej. Gdzie działam jako cząsteczka, żeby przetrwać, gdzie działam jako fala, żeby na przykład właśnie empatyzować być z innymi. A awangarda właśnie w dużej mierze dla mnie to działanie falowe, to działanie właśnie, które naświetla, które po prostu rzuca jakąś iskrę, niepokój i tak dalej. Więc dla mnie to po prostu jest bardzo potrzebne. Nie? Samo w sobie jest suche i tak jak powiedziałem, trudno jest awangardą posmarować i chleb i też trudno jest awangardą po prostu się najeść. Tak? Z drugiej strony jest to bardzo ważna metoda, która mnie jako muzyka, jako artystę ciska w przestrzeń metafizyką niepokoju, działania właśnie w jakimś nowym nurcie i tutaj myślę, że to się skończyło. To zawsze będzie inspirować. I tutaj na pewno, mimo że pewne rzeczy zostały otwarte, drzwi wyważone, ciągle po prostu istnieje w pewnym pochodzie artystów, którzy szukali, którzy czuli ten niepokój i stąd ten nasz dzisiejszy hołd. Chyba,
niepokój to jest bardzo ważny wątek chyba właśnie dla rozmowy o awangardzie, ale jeśli mogę wtrącić się znowu, bo w ogóle mogłabym się nie odzywać dzisiaj, ale chodzi mi o to, iż ludzie, którzy lubią ścisłe podziały i tabelki, to chyba nie mogą jakoś tak dzisiejszych czasów sobie dobrze usystematyzować, dlatego że to, o czym była mowa przed chwilką, czyli poczucie, że to wszystko już było, tylko że trzeba inaczej, że trzeba szukać swoich dróg. To jest właściwie takie poczucie, które nam się kojarzy jednak z postmodernizmem, prawda? Pewne poczucie wyczerpania. Z drugiej strony mówimy o awangardzie. To jak gdyby zupełnie dwa różne zjawiska i dwie różne postawy, a one gdzieś tam się spotykają i chyba żyjemy w takim świecie, gdzie nie można dokonać ścisłych podziałów i sobie takich szufladek porobić, że mamy tutaj, po prostu trzeba mieć otwarty umysł na różne zjawiska.
Z szufladkami to zawsze jest kłopot, proszę Państwa. I w awangardzie też był szalony kłopot z szufladkami. Tak? To, co tu Tymon mówi, to paradoksalnie, a może nie paradoksalnie, bardzo bliskie jest dadaizmowi. Tak? I te iskierki, o których była mowa, rzeczywiście, czy iskry. Tak? Awangarda rzuciła mnóstwo iskier w bardzo różne strony. Niektóre z nich wypaliły się bardzo szybko. Tak? I na przykład wcale, ja tak cały czas do tego polskiego futuryzmu, bo najdłużej nad tym przesiedziałam. Tak? Natomiast nic dziwnego, że w latach 50. Janusz Sławiński pisał, że no tak, oni nie stworzyli wspólnej poetyki, nic z tego dalej nie wynikło, jakkolwiek było to oczywiście ciekawe, w przeciwieństwie do awangardy krakowskiej, która pozapładniała licznych później. Natomiast co się okazało, że te iskierki, które rzucili futuryści, tak naprawdę po dziesięcioleciach zapłonęły, tak? Zapłonęły u różnych lingwistów, u neolingwistów, czy u współczesnych poetów, którzy wcale niekoniecznie się z jakąkolwiek właśnie grupowością łączą. I wydaje mi się, że takich właśnie iskier, które gdzieś tam odzywają się, awangardowych, jest po prostu mnóstwo. Że
można w ogóle, to powiedziałaś, to można prześledzić na przykład na przykładzie Watta Aleksandra, jakiego awangardyzm stawał się powolutku dojrzałym pisaniem i konserwatyzmem jakimś tam, ale to też po prostu ten awangardyzm jest częścią nas, trochę tak jak po prostu jakaś taka szalona lewackość. Staje się, czy ekstremizm staje się potem jakąś wyważoną taką, jakąś wyważoną światopoglądem. Uwata, można, jestem świadomy, czytałem, tak. Nie pamiętam oczywiście, bo wpadło to oczywiście w bibliotekę wewnętrzną moją, jak to pisał o tym kolega literaturoznawca na temat waszych książek, mniejsza o to, że wpadają w nasz ocean wewnętrzny i znikają, ale jest z nami cały czas ta literatura. To jest piękne takie w ogóle, piękna metafora, Bajarda niejakiego. Jak mówisz o książkach, się czytało, tak, świetna tak. Książka.
Więc polecam również.
Tak, jest to wewnątrz mojej biblioteki wewnętrznej ta książka, Lucyfer, i on ze mną jest, bo wiem, że to jest świetny literat na polskie warunki, ale po jego ewolucji można przejrzeć, jak po prostu jak tam dla Pauli znika. A czy ona znika całkowicie? Chyba nie. Po prostu on pewne rzeczy nakreślił, zasugerował, otworzył i potem po prostu je jakoś tam zutylizował. Więc
to
jest tak, że on się potem tak Tyrmand całkowicie wycofał i jakby zaprzeczył temu swojemu początkowi. Więc można powiedzieć, że to jest też indywidualnie, to jest tak, o czym mówiłeś, sugerowałeś, że indywidualizm jest bardzo istotny, to jest też jakby próba ciśnięcia lacy w przyszłość przez artystę. Tak mówił Liszt na przykład, że na koniec po prostu życia postanowił żartować sobie z siebie i swojego dzieła i zrobić coś takiego, co będzie zrozumiałe za 30 lat. To jest taki też dramat wielu artystów, którzy mam wrażenie są trochę not in sync na przykład, że piszą rzeczy, które po prostu niestety piszą mi się tak, że one będą zrozumiałe za 20 lat. Joyce, zresztą dla mnie po prostu postać jakby nie było nie do zbicia w ogóle z tego piedestału, dlatego też, że jako dzieciak po prostu przeczytawszy Kurwooda i Londona poszedłem do pani bibliotekarki i prosiłem książkę mądrą. Dostałem potetatyczny stan młodości. No to mi skończyło moje skończyło mnie w ogóle, po prostu, bo przeczytałem książkę tę, a później w liceum postanowiłem przeczytać Joyce'a, Ulyssesa 3 razy. Łatwo nie było, ale za 3 razy przeczytałem z przyjemnością. I dla mnie po prostu Ulysses jest numer 1. Czytałem Virginia Woolf, bardzo szanuję i tak dalej, ale po prostu Ulysses moim zdaniem genre cały wyczerpuje. I dalej po prostu jest present perfect. Jak zaczął, tak po prostu dzisiaj trwa. Zgodzicie się ze mną? Oczywiście Finnegan's Wake czytałem 3 razy do 20 strony. Mam po angielsku, nie jestem w stanie tego, wiadomo czemu, to jest też to jest eksperyment też bardzo ciekawy, który bardzo szanuję. Ale dla mnie Joyce można powiedzieć, że wyczerpuje awangardę, bo on jest awangardą i zarazem po prostu tłumaczy, jak właśnie tutaj artysta idzie od takiej literatury, która była, aż do tej, która będzie i jeszcze która będzie jeszcze dalej i po prostu to wszystko wspomina podczas jednego życia, podczas jednego jakiegoś takiego rzutu, ciśnięcia, jakiegoś takiego wybuchu, prawda, że jak się wrażę, licznego, prawda, jakiegoś takiego subiektywizmu.
Powiedział Tymon tak erudycyjnie, że aż strach się odezwać, ale spróbuję. I to jest bardzo ciekawe, że taka jest ciągota, żeby widzieć awangardowość jako pewien etap w życiu. Jak są młodzi, to potrzebują coś awangardowego, dzikiego, szalonego zrobić. I rzeczywiście tak w niektórych przypadkach było, tak? I w przypadku wielu autorów, no i Iwata trochę też, tak? Powiedzmy, no nie wiem, jeżeli już do polskich pijemy, no to Justerna tak było i u Młodożeńca, że ta ich późniejsza, Jasiński za długo już później nie mógł pisać, wiadomo, że ta ich wczesna twórczość była najbardziej burzycielska, eksperymentatorska, później to się uspokaja.
Wspaniały ale poeta, w ogóle Jasiński naprawdę żałuje
świetne,
straszliwie,
znakomity,
bo
absolutnie.
Straszliwie się poślizgnąłem na jego wierszu Budbu Tonierce, bo zdawałem wtedy na muzykologię, na wokalistykę i zacząłem się uczyć rano o 6:00. Nic to nie dało.
Trzeba
się zająknąłem straszliwie, po prostu zostałem z tym Jasińskim, aczkolwiek żałuję, że zrobiłem krzywdę poecie i też krzywdę komisji. Żałuję, że Jasiński pojechał do Rosji, że dalej nie pisał, bo to był moim zdaniem najbardziej zdolny poeta tego okresu.
Ja się z tym chyba zgodzę. I to też takie
zgadzamy
rzeczy. Tak, takie rzeczy, które gdzieś tam trochę się widzi jako ramoty, wcale ramotami nie są. Słowo o Jakubie Szeli jest znakomitym tekstem, tak? Tylko trzeba go porządnie przeczytać. Tak, trzeba to porządnie przeczytać, a nie tylko gdzieś tam na takiej dandysowskiej pozie i bucie w butonierce skądinąd, też ciekawym się zatrzymać. To są po prostu znakomite frazy.
Paryż też. To jest facet, który po prostu jest zapomniany dzisiaj, a właściwie to można powiedzieć, że to poprzedzało no i Gombrowicza i wiele eksperymentów właśnie w literaturze polskiej. Tylko, że niestety z racji tego, że tworzył krótko, że mało kto u nas po prostu no niestety czyta.
To jest też problem taki, że awangardystów często się czyta poprzez ich metaartystyczne teksty, tak? Że powiedział tak, to tak go czytam. I Piper na przykład napisał to i śmo i owo i później rzeczywiście czyta się, czy pisze się o ich poezji, o jego poezji, o poezji całej awangardy krakowskiej poprzez ten ton, który on nadał krytyce. A to często całkowicie mija się z tym, co tam naprawdę zostało napisane w tych tekstach. Ale wracając jeszcze do tego życiopisania, tak? To, o czym mówiłeś, o tym właśnie takim łączeniu życia z twórczością. To jest bardzo ciekawe, jak w tych poawangardowych, ale czerpiących z awangardy. Ja się boję tych wszystkich neoawangard, transawangard, postneoawangard, bo to zresztą wczoraj mieliśmy panel na Pulsie Literatury i starałam się to obnażyć, jak bardzo to są zgubne czasami terminy, które zabijają świeże mówienie o awangardowości. No więc powiedzmy, że w tym, co czerpie z awangardy, no u nas chociażby Białoszewski, tak? I to związanie z życiopisaniem Tożego się też jako takiego trochę mistrza zenistycznego, niezenistycznego ogląda. I to, że on do samego końca właściwie no, tworzył w poprzek, tworzył po swojemu, ale bardzo, bardzo silnie czerpiąc z tego, co jest z naszej, tak z naszego kanonu awangardy, jakkolwiek by to brzmiało obrazoburczo, prawda, Kuba?
Tak, 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 ja się z tym zgadzam oczywiście. To są bardzo ciekawe przypadki też artystów czy pisarzy, których postrzegamy jako bardzo klasycznych, tradycyjnych, a tak naprawdę gdzieś tam w duszy, być może, przynajmniej na początku faktycznie, byli takimi mocnymi awangardzistami, jak na przykład Zbigniew Herbert, który uchodzi za no, klasyka, jakiegoś takiego tutaj obrońca tradycji, no, wielkiego klasyka w każdym razie polskiej poezji. Tymczasem pierwsze tomy Herberta, pierwsze cztery tomy Herberta zwłaszcza, tam są takie fantastyczne poematy prozą, czy prozy poetyckie, które są zupełnie awangardowe. One są jedynym w Polsce, czy jednym z nielicznych w Polsce prób w ogóle jakby nawiązania, czy jakiegoś przetworzenia no, tej tradycji poematu prozą od Rimbauda, nie wiem, Baudelaire'a, przez kubistów francuskich, Reverdiego i Jacoba. To jest dokładnie ta sama tradycja. Nawet w niektórych przypadkach można mówić o pewnym zadłużeniu, że to jest jakby takie próba przepisania tego, jakby przetłumaczenia i przepisania, ale w niektórych przypadkach to wychodzi poza to i to jest naprawdę niesamowicie świeże. O tym się praktycznie w ogóle nie mówi, mówiąc o Herbercie. Więc też możemy mówić w ogóle o tych różnych rodzajach awangardowości. Z jednej strony postawa samego twórcy, jakby jego życie, jego, nie wiem, no jakaś taka pełnia ekspresji twórczej, a z drugiej strony to, co tworzy. To czasem idzie w parze, czasem nie idzie w parze. To jest ciekawe, prawda? Na jakiej zasadzie w ogóle oceniać, czy coś jest awangardowe, czy nie wiem, technika, poetyka, utworu jakiegoś, wszystko jedno z jakiej dyscypliny sztuki. Czy raczej właśnie, nie wiem, postawa samego twórcy, czy na przykład sam akt tworzenia. Czy na przykład powiemy, że awangardzistą jest ten, kto kwestionuje na przykład racjonalną właśnie kontrolę nad dziełem sztuki. Były te wszystkie awangardowe techniki tworzenia losowego, przypadkowego, tak? Właśnie z zaniechaniem jakiegoś takiego myślenia na temat samego kontrolowania w ogóle procesu twórczego. Czy u Witkacego w Polsce, prawda? Że tam jakieś środki odurzające, prawda? Bierze
czy
się.
Czy u Wata. Piecyk, znakomity tekst.
Tak, właśnie, Piecyk Wata.
19 rok.
No właśnie, czy na przykład w, nie wiem, surrealiści, którzy mówili, że jest pisanie automatyczne, nie? Czyli po prostu wyłączamy kontrolę intelektu. W jaki sposób? No na przykład pisząc w stanie takiego półletargu. To znaczy, no oni uważali, że jest to możliwe. To znaczy, żeby się tuż po przebudzeniu bierze się coś do pisania i się pisze.
Hipnoza.
Tak? Czy hipnoza, czy w ogóle tego typu historie. Dlatego tak na przykład awangardziści fascynowali się na przykład twórczością dziecięcą albo twórczością osób oberiuci, tak? Czy na przykład osób właśnie w jakiś sposób, no nie wiem, psychicznie nietradycyjnych ogólnie rzecz biorąc, prawda?
Ładnie, tutaj, psychicznie nietradycyjnych.
No bo tak trochę jest, prawda? Czyli żeby jakby trochę wyłączyć proces jakby kontrolę, żeby rozum nie dyktował. Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że nie, że wcale tak nie jest, że to nie jest wymóg, jedyne kryterium bycia awangardowym, bo przecież mamy awangardzistów racjonalnych właśnie, tworzących.
To jest bardzo istotne, znowu tutaj wracam do tej swojej koncepcji złotego środka, mówiąc sobie, bardziej zachodnim systemem myślenia, że te dwa elementy muszą być. Jeżeli uznamy, że po prostu, że tutaj na przykład, że część naszego działania to jest racjonalizm, który implikuje aranż się po prostu jakiś ład, jakiś porządek, to my też jako artyści dążymy do tego, do zgłębienia tej drugiej strony, która po prostu implikuje flow. To jest koncepcja psychologiczna 70 rok mniej więcej, któryś tam, flow, czyli po prostu stan takiego jasnowidzenia, troszeczkę stan, gdzie można freestyle'ować. I tutaj myślę, że w literaturze mimo pewnych właśnie jakichś ograniczeń po prostu tego stanu pisania, bo człowiek jest sam, bo jednak po prostu gdzieś tam jest ze swoją głową, ze swoim po prostu racjonalizmem, z tym, co było, z tym, co ciąży, tak? Człowiek piszący stara się po prostu jakoś właśnie przez spotkanie, rozmowę, poprzez stan hipnozy, poprzez narkotyki, wyrwać z tego ograniczenia racjonalizmu, tego, co było, co ciąży i przejść w stan właśnie błogosławiony, stan flow. Stąd właśnie u Witkiewicza narkotyki, stąd właśnie pisanie wspólne z kimś, to moje pisanie z Sajnogiem też po prostu, żeby samemu sobie po prostu troszeczkę ten stołek, a jeżeli nie stołek, to przynajmniej dywan wyciągnąć spod nóg. bo ten właśnie flow powoduje, że przestajemy kontrolować siebie. To jest bardzo istotne właśnie, że widzę też bardzo wyraźnie w muzyce, że są dwa takie stany, kiedy człowiek przygotowuje się na przykład do koncertu, do płyty, to tkwi w stanie, można powiedzieć, kontemplacji wiedzy. Czyli po prostu czyta o harmonice funkcyjnej, czyta o technikach kompozytorskich, słucha tego, co się zdarzyło w tym czasie na scenie na przykład elektronicznej w Los Angeles, słucha, jak została po prostu, jaka agogika została na przykład użyta do danego po prostu na przykład utworu, gdzie po prostu rytm jest totalnie połamany jak w bebopie. Jest to cały stan wiedzy. Analizy, wiedzy, pracują po prostu cały czas bez przerwy, przysadka, podzgórze i prawda, szyszynka i tak dalej. Po czym, kiedy człowiek wychodzi na scenę, już nie ma tego stanu, ponieważ nie ma czasu. Na scenie istnieje tylko stan flow. Czy ja już nie wiem, czy gram Adur, czy ja nie wiem, czy gram po prostu coś, co można zagrać, tylko po prostu gram nie wiadomo co. I tutaj myślę, że w tej poezji właśnie wardowej literaturze jest ta tendencja właśnie, żeby jednak wejść w ten stan jasnowidzenia, ten stan właśnie pewnego somnambulizmu artystycznego, który powoduje, że właśnie, że ja już piszę to, co nie wiem. I tutaj ta awangarda znowu jest, dla mnie taką próbą pisania poza ograniczeniem, jak to mówił Miles Davis, play what you know and beyond. Czyli graj, tłumacząc na literacki język, pisz to, co wiesz i ponad. Musisz, bo inaczej po prostu będziesz tylko się obracał ciągle w sferze wiedzy, tego, co było i będziesz cały czas po prostu jak metalowa mrówka, która po prostu je, i żyga tego worka i nic się nowego nie dzieje.
Ja chciałam tutaj nawiązać do tego, co dzieje się w Teatrze Nowym z udziałem Tymona Tymańskiego. Nie tylko dlatego, że dyrektor Dudek tutaj nas dzisiaj odwiedził i że Teatr Nowy koordynuje obchody roku awangardy, stulecia awangardy w Łodzi, ale właśnie dlatego, że jest realizowany projekt spektaklu muzycznego z piosenkami Jacka Kaczmarskiego i to a propos tego, jakie różne mogą być przejawy awangardowości. To ja zostałam upoważniona do tego, żeby zdradzić Państwu tutaj i słuchaczom naszym, że Tymon Tymański w tym spektaklu występuje w kaftanie bezpieczeństwa i Pan jest również odpowiedzialny za przearanżowanie, czy nie wiem, no, swoją wersję piosenek Jacka Kaczmarskiego. I teraz chodzi mi o to, czy to właśnie będzie rzecz awangardowa.
Wolę się powiedzieć taką rzecz na wstępie, że kiedy przyjechałem do Teatru Nowego pod kuratelą Krzysia Dudka, zauważyłem, że dzieje się dużo fajnych rzeczy w teatrze współczesnym, które mnie inspirują, bo jeden z aktorów powiedział mi o tym, że mają grupę nieformalną czy formalną, która tworzy przedstawienia improwizowane.
I to już, Improatak, tak?
I to już mnie po prostu podjarało, podekscytowało. Już poczułem się ciśnięty przestrzeń, taką właśnie, ja nazywam po prostu to Uranosem, że Uranos po prostu no, mi po prostu przestawił, uderzy mi po prostu gdzieś tam z tyłu głowy i po prostu nagle jestem w kosmosie. Tego też oczekuję od sztuki. Więc tutaj dużo dzieje się rzeczy, które poniekąd są wypadkowo tego, co ta awangarda właśnie literacka, teatralna, muzyczna nakreśliła wcześniej dużo. Więc to wszystko to nie jest tak, że coś się skończyło. Nie, to jest po prostu present perfect. Jak u Arystotelesa. Jest po prostu jest ekspozycja, jest rozwinięcie, jest jakieś tam starzenie się gatunku, ale cały czas on jest z nami. Wszystko to jest gdzieś tam po prostu wokół nas, w tej Łodzi, w tym teatrze. My działamy po prostu gdzieś tam, no, w nocy o drugiej stanąłem na deskach teatru, żeby troszeczkę po prostu powdychać powietrze. Lekko, przyznaję, w stanie. Czy nie do końca, bo to piłem jedynki, takie bardzo słabe. No w każdym razie po prostu, no, czemu o tym mówię, że po prostu, że to jest present perfect, ta awangarda jest cały czas. A wracając do Kaczmarskiego, ja miałem duży problem z Kaczmarskim, ponieważ dla mnie to jest po prostu troszeczkę poeta, mimo że bardzo szanuję, u którego nie ma równowagi, jeśli chodzi po prostu o stare i nowe. On jest bardzo stary. Czy on pisze bardzo, on pisze cały czas po prostu Owidiuszem, Horacem i tak dalej. Ja to szanuję, bo tam jest dużo wiedzy, dużo bólu, dużo mądrości, dużo bardzo mądrych skrótów i
talentu sporo też.
Tak jest, aczkolwiek po prostu on się śmieje z postmodernizmu. Ja jestem postmodernistą, post, kocham postmodernizm. Aczkolwiek po prostu myślę sobie, że skoro mnie karma sytuacji ciska właśnie naprzeciw jego dzieła, to ja go troszeczkę po prostu wydatnie, jakoś go po prostu tutaj oczyszczę i pokażę po prostu, jak on może zabrzmieć z muzyką elektroniczną. Więc to awangardowe nie będzie, ale na pewno nie będzie tak, jak ludzie myślą. Nie będzie to po prostu Kaczmarski z gitarką, to będzie Kaczmarski zepsuty.
Jezu, już się cieszę.
Ja też z tych
kursów. Bardzo.
W lutym zapraszamy
jakoś
na premierę.
Jakoś dotrzymamy do lutego, nie?
Ale szacunku dla artysty, bo to jest tak, że każdy, kto tutaj znowu, że rzemieślnik, który musi wziąć ten horcrux do serca, czy lubi, czy nie lubi, a mnie trochę też Kaczmarski otaczał, bo po prostu i moja teściowa miała romans, z mało tego, jest jego rondo tuż obok mnie, umierał Jacek parę metrów dalej, zresztą przyjaźnił się z nim mój przyjaciel poeta Antek Kozłowski, więc on mnie trochę otaczał ostatnio, więc jak byłem osaczony Kaczmarskim, stwierdziłem, że wejdę w te buty, zobaczę, co tam jest, więc jak w Harry Potterze bierze człowiek taki właśnie, że mieści w tym przypadku bardziej niż artysta ten Horcrux do serca i to szkło się rozpuszcza tego Kaczmarskiego i zaczyna widzieć jak Kaczmarski i ze współczucia troszeczkę i z też poczucia powinności dajemy mu nowe życie, nowe ciało, ale staramy się go tak jakoś uwydatnić, że po prostu, żeby on był współczesny, żeby dzisiaj młodzież przyszła do teatru i zobaczyła, aha, okej, okay, czyli ta konserwa zbytnia, żeby dostała takiego po prostu światła i takiej, po prostu takiego tembru, żeby to po prostu było dzisiaj present perfect, a nie sobopasne.
No ale to jest właśnie, ty mówisz, że to nie jest do końca awangardowe, ale to właśnie jest w pewien sposób nawet całkiem mocno awangardowe, właśnie takie jakby trochę łamanie, no, psucie, jak powiedziałaś, nie? Ale takie właśnie łamanie, jakieś takie działanie trochę wbrew, właśnie wpuszczanie jakiegoś takiego niepokoju, prawda? Robienie czegoś z czegoś, co jest zbyt takie, nie wiem, znane, tradycyjne, zwykłe, czegoś właśnie bardziej niezwykłego, nietypowego, jakoś przekształcanie, prawda? Przeobrażanie.
No to jakby, my się wydaje, że tak, szczerze, staramy się też chyba, może nie udowodnić to, ale po prostu to jest udowodnione, że ta wagada jest z nami, że to jest present perfect. Ja o tym mówię, że jako artysta, powiedzmy, post-tatowski, ja ciągle czuję, że poniekąd, mimo że przeszłość według Dogena, filozofa znowu tego japońskiego, który ostatnio czytam bardzo, który po prostu mówi, że byt to czas. W ogóle ciekawa rzecz, po prostu, którą polecam. Eihei Dogen, XIII wiek, myśliciel japoński, mistrz zen. W istocie rzeczy wszystko trwa. Jest to ten moment, tak? Nie ma przeszłości, nie ma przeszłości, no bo jeżeli przyszłość jest, to gdzie? Przyszłość jeszcze nie stała. Moment teraz już zniknął. Czyli jesteśmy nie wiadomo gdzie. A propos Dogena. Ale w każdym razie po prostu wracając do awangardy, awangarda po prostu jest z nami cały czas, więc my trochę jako po prostu dzieci tych właśnie, tych wszystkich Bretonów, tych Joyce'ów, tych Gertrude Stein, tych Virginia Woolf, też mówimy ich językiem, mówimy ich zdobyczami, ich myśleniem, ich, my jesteśmy po prostu też my oddajemy hołd troszeczkę tej awangardzie, tak? Po prostu, bo ona, nieważne, czy ona po prostu była głupkowata, czy ona była redundantna, ona była w tym momencie konieczna i zrobiła to, co po prostu zrobiła, te wyłomy. I my, ja jako postjasowiec, jako postjasowiec cały czas czuję, że poniekąd realizuję założenia Tatartu. Polskim głównie, w Jasie, może nawet w Azji Express, przepraszam bardzo. Ja oczywiście przepraszam bardzo za to, że muszę chodzić do takich programów. Po prostu
przypomnijmy, że z synem wziął pan udział w programie.
I po prostu naprawdę moja życie ostatnio jest bardzo awangardowe. Po prostu ja robię trudne rzeczy ostatnio bardzo. No i po prostu muszę z nami gdzieś tam pójść, żeby zarobić na rodzinę. Ale Konio Konna, który po prostu jest niezłym wariatem i poetą, pokazał mi kiedyś, że można gdzieś tam być i robić z siebie po prostu głupka, a z drugiej strony pisać ciekawe wiersze, takie post-ocharystyczne. I mówiłem zawsze mu o tym koniu, zachowaj równowagę.
On się nazywa królem festynów.
Tak, ale nie tylko, ale prosiłem go zawsze, jeżeli po prostu pokażesz siebie jako głupka telewizyjnego, przy okazji pokażesz, że po prostu jesteś poetą i będziesz o to dbał, to będzie równowaga, i o to chodzi.
Prawda. Prawda, tak sobie myślę, że to naprawdę, ja jeszcze oczywiście nie słyszałam, co wy tam z tym Kaczmarskim zrobicie, bardzo jestem ciekawa, ale to istotnie można tak oglądać, skoro już to Jasińskiego wywołaliśmy, to przecież można klasyczny, to szalenie zdolny człowiek, który miał wielką świadomość tego, co się wcześniej działo w literaturze, można klasyczny sylabotonik przerobić, powiedzmy, albo upozorować na słowa na wolności, jak on to zrobił z marszem, który nieprzypadkowo na przykład grupę Tworzywo zainspirował do zrobienia świetnej rzeczy, można sobie obejrzeć w internecie, świetnego filmu, animacji, tak, z tego tekstu, co oczywiście z kolei traci tą warstwę wersową, to też jest ważna sprawa. Natomiast to jest bardzo awangardowe działanie. To, żeby tradycję przepuszczać, tradycję, no Kaczmarski, powiedzmy, że możemy go tak zobaczyć, przepuszczać przez no to, co nam w duszy dziś gra i co jest absolutnie nieuwarunkowane konwencją.
Kaczmarski też, jak się okazuje, wpływa mocno na Cichockiego, co też odkryłem, bo jestem fanem Cichockiego i to też może jest pytać, że to jest po prostu, no nie jest to poezja wysoka, cokolwiek to znaczy, aczkolwiek jest to poezja rockowa. Poezja rockowa to jest bardziej haiku. Mamy po prostu
dochodzimy
haiku,
do haiku,
tak?
Proszę.
Haiku.
Moje,
czyli,
to moje
tak, tereny. Haiku to jest też mój temat. Znaczy po prostu może się nie znam, zambaszo i tam i coś takiego, ale wiem o co chodzi po prostu, że się wyrażę wewnętrznie.
No, Beata napisała świetną książkę o haiku właśnie, wydała. No wielką, wielką.
Czy twoim zdaniem, Beato,
wielką,
czy
700
zdaniem,
stron.
Wielką książkę o haiku, nie?
Czy twoim zdaniem kolega Brzuska jest haikuistą?
O Jezu, cały rozdział mam o Brzusce.
O, to się cieszę bardzo.
To ja ci prześlę.
Więc ja się dopraszam. To
dobrze,
myśmy się zapromowali. Ty też musisz się zapromować, jak mówię. W razie, wracając do haiku. Chodzi o to, że dla mnie można powiedzieć, lat 60., kiedy nastąpiło takie unurzenie tej wysokiej sztuki w sztuce niskiej, kiedy Beatlesi, kiedy Warhol i tak dalej. Można tutaj spierać, można się kłócić, prawda, o pewne wartości, to nie jest istotne. Zawsze wysoka sztuka sięgała po niską sztukę. I tak było za czasów Liszta, i za czasów Bartoka, i za czasów Chopina, że trochę sztuka działa jak ring modulator, że po prostu idzie do góry, robi się bardziej salonowa, coraz bardziej kosmiczna, coraz bardziej zrozumiała, co widać po współczesnej muzyce klasycznej, znaczy współczesnej muzyce koncertowej. Za to ta, która po prostu próbuje być na czasie, cały czas sięga po te niskie, po te takie właśnie, że się wyrażę, takie te rustykalne, prymitywne jakieś takie, czy jakieś takie street artowe, uliczne takie te formy. I to też czyni właśnie sztukę żywą. W teatrze po prostu mamy do czynienia z teatrem ulicznym, mamy w poezji mamy też do czynienia z jakimś takim, czy hip-hop na przykład. Więc ja bardzo cenię...
No jest też poezja uliczna, na chodnikach na przykład malowana.
Tak, i Cichocki na przykład sięgał do awangardy, powiedzmy, do futurystycznej i tak dalej.
Pisał o haiku, pracę magisterską, wiesz?
Tego nie wiedziałem akurat, ale w razie Kaczmarski...
Nie napisał.
Powiedział że Kaczmarski wpłynął na Cichockiego i to widać. I to czuć, że po prostu, że pewne... Że pisanie onomatopeiczne do tego przy okazji pewna rytmika to jest w poezji Cichockiego, która też nie istnieje poza muzyką i to jest też po prostu trochę inna istość niż na przykład poezja Wojaczka, która po prostu funkcjonuje poza, to jest po prostu poezja rockowa. Ona ma swoją zupełnie głębię, więc tutaj tyle o Kaczmarskim, że on był bardzo istotny. Ja go analizując troszeczkę po prostu oddaję mu hołd i staram się go po prostu tutaj szlachetnie pokazać po prostu jako faceta, który po prostu może być też present perfect.
Ale to jeszcze to jest ciekawa sprawa a propos haiku i w ogóle tych historii, bo rzeczywiście mówiliśmy o tych paradoksach awangarda. Awangarda sama w sobie jest paradoksalna, prawda? Jest właściwie oksymoronem trochę. Tam w ramach awangardy mamy do czynienia z całym spektrum rozmaitych propozycji w ogóle, ale to jest tak, że awangarda może być bardzo taka maksymalistyczna, może proponować jakieś takie totalizacje ogólnie i dotyczące wizji świata i rozmaitych rozwiązań twórczych, ale może być czymś zupełnie minimalistycznym, prawda? Nie wiem, właśnie ograniczać się do jakichś do braku, do nieobecności, no słynne dzieła Malewicza, Cage'a i tak dalej, czyli jakby z jednej strony minimalizm, a z drugiej strony jakiś taki zupełny maksymalizm, tworzenie jakby jakichś takich gigantycznych konstrukcji i to w sumie fascynujące, w jaki sposób właśnie to jakby to działa, że za awangardę uważam bardzo, bardzo różne rzeczy, prawda? Bardzo różne wytwory też, prawda? To są zarówno jakieś interdyscyplinarne historie, których nie możemy przypasować do jakichkolwiek właśnie, nie wiem, kierunków, epok, nie wiem, wydarzeń, zjawisk.
Te Emersonowie na przykład byli, nie? Skoro o interdyscyplinarnych i łączonych ze sobą historiach mówimy. Przepraszam, bo ci się wcięłam bardzo.
No nie, ale to kontynuuj w ogóle.
Transcendentalizmie powiedziałeś, o transcendentalizm z Concord, czy nie?
Proszę?
O czym powiedziałeś, o transcendentalizmie?
Powiedziałam o Temersonach, Franciszce i Stefanie Temersonach.
Tak. Awangardowych artystów łączących różne dziedziny. Tak.
Znaczy nie, bo to właśnie to, mówiąc o awangardzie, musimy pamiętać też rzeczywiście o tej inter w ogóle czy transdyscyplinarności, jakichś takich łączeniu wielu różnych środków wyrazu, które się pojawiają na przykład na początku XX wieku, a i wykorzystywanie ich w własnej twórczości. Znaczy to jest moment, w którym rzeczywiście przestajemy mówić o jakiejś takiej jasnej selekcji, jasnej klasyfikacji rozmaitych w ogóle działań twórczych, prawda? To są rzeczy, które łączą ze sobą nowo powstały film, w ogóle fotografia, malarstwo, jakieś właśnie działania performatywne. Jakby to trudno w ogóle
jeszcze,
się jakoś,
tak. Jeszcze jeśli trans,
znaleźć w tych tabelkach właśnie,
tak,
o których
w tych
mówisz.
Tabelkach się to licho mieści, ale jeśli mówisz o trans, to jeszcze transkulturowość, czyli to, że w modernizmie szeroko pojętym, tak, nagle rozmaite granice zaczęły się do siebie zbliżać, tak, i że chociażby sztuka, no już tą Japonię wyciągamy, tak, sztuka japońska, sztuka dalekowschodnia, no nagle coraz więcej tego się pojawiło. Okazało się, że to jest fascynujące najpierw dla artystów wizualnych, później, wiadomo, język jest tutaj dużą barierą, ale jednak coraz więcej przekładów, coraz bardziej znaczących. I u nas tego tak nie widać. Mhm. To było dużo, dużo słabsze. Natomiast teraz dosyć dużo powstaje prac dotyczących właśnie poetyki haiku czy tanki, ale przede wszystkim haiku i to się wręcz jako taki haiku fellow traveler of modernism, czyli taki no... Ktoś, kto towarzyszy europejskiemu modernizmowi. Niektórzy wręcz twierdzą, że współtworzy europejski modernizm jako ta estetyka braku, milczenia, przemilczenia. Coś, co pewnie, nie wiem, na początku XIX wieku nie miałoby szansy się przyjąć.
No, awangarda nie zna granic, nie? To jest najważniejsze.
To niech będzie puenta pierwszej części naszego spotkania. Tak. Kończymy część 10. śniadania awangardowego, którą transmitujemy w Radiu Łódź. Dziękujemy bardzo słuchaczom Radia Łódź za uwagę. Ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy z Tymonem Tymańskim, Jakubem Kornhauserem i Beatą Śniecikowską. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy.